Gdy miałem 8-12 lat, z kolegami zawsze się umawialiśmy, że wychodzimy w niedzielę, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, wcześnie rano, z przygotowaną puszką taką metalową po kawie, karbitem i wysadzaliśmy dzielnicę do góry nogami. I wiecie, że to było słychać, że to jest zmartwychwstanie, że to jest dzień, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. Tak było głęboko zakorzenione w tym narodzie, ten zwyczaj strzelania, że on przesiąkł mój umysł przez jeszcze wiele, wiele lat. I zawsze z kolegami umawialiśmy się na środku ulicy, każdy przynosił karbit, korki i tam żeśmy ogłaszali temu światu, że Jezus zmartwychwstał. Wiecie, że nie było ani jednej osoby, która by złorzeczyła albo przeklinała. Ludzie otwierali okna i krzyczyli: brawo chłopaki, brawo chłopcy, brawo chłopcy. Dzisiaj jak się przebudziłem, to co pomyślałem tak, że ci ludzie w moim wieku to siedzą pewnie albo w laptopie, albo w tablecie, albo w smartfonie, albo jeszcze śpią. Widzicie, jak się wszystko zmienia? Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Wiem, że pokolenie chłopców, których ja kiedyś reprezentowałem, troszeczkę inaczej proklamowało ten dzień. Bardziej tak wybuchowo, może tak bym powiedział. Chciałem przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobu, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsłonięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas spadły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie słowa Jego, a po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Gdybyśmy prześledzili wszystkich ewangelistów, zgodnie byśmy stwierdzili, że pierwszymi osobami, które zobaczyły pusty grób i usłyszały o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, były kobiety. Jan Ewangelista napisał, że do grobu jako pierwsza przybiegła Maria Magdalena. Później pobiegła do Piotra i do Jana i opowiedziała o tym fakcie, o fakcie pustego grobu. Mateusz napisał, że z Marią Magdaleną była druga Maria, matka Jakuba. Marek dołączył do nich jeszcze Salomę. Łukasz napisał, że te trzy osoby plus Joanna odwiedziły grób Jezusa Chrystusa i zostały tam pusty grób, bez Chrystusa. Jakbyśmy tak sięgnęli pamięcią wstecz, kiedy Jezus, chodząc z uczniami, z apostołami, opowiadał o swoim życiu, o tym, co będzie go czekać, to pamiętacie, że powiedział do apostołów, że pójdziecie tam po osiołka, on jest przywiązany, czeka na mnie. Dostaniecie go i przeprowadzicie go do mnie, ja na nim wjadę. Później powiedział do apostołów, że pójdziemy do wieczernika, tam jest takie specjalne pomieszczenie, ono już jest przygotowane. Wierzyli w słowa Jezusa, prawda? Ale kiedy im mówił, że zostanie zabity, zostanie umęczony, ale trzeciego dnia powstanie z martwych, no tak jakby zapomnieli. Tak jakby o tym fakcie zapomnieli. I kiedy tak wczoraj się nad tym faktem zastanawiałem, przyszło coś do mnie do głowy. To, co powiedział Piotr później do uczonych w piśmie faryzeuszy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Trzeba słuchać Słowa Bożego. Wtedy można uniknąć wielu trudnych sytuacji, jakie dotykają mnie i ciebie. Zbędnych kilometrów. Wiecie, że one nabrały tam wonności, pobiegły z tymi wonnościami i co się okazało? Że musiały z powrotem wrócić z tymi wonnościami. Zapomniały, że Jezus im o tym opowiadał. Ale chciałbym jeszcze zatrzymać się przy tym fakcie i chciałbym, żebyśmy wszyscy zajrzeli do głowy uczonego w piśmie faryzeusza, apostoła Pawła, który zupełnie inaczej opisuje to wydarzenie. W pierwszym liście do Koryntian 5, od 1 do 11 jest napisane, apostoł Paweł pisze tak, zdając relację, że Chrystus został wzbudzony z martwych, ukazał się, i słuchajcie, Kefasowi, potem 12 apostołom i 500 braciom naraz. Widzicie, że pominął w ogóle te kobiety? W ogóle do nich nie nawiązał? Tak jakby zapomniał. Może nie chciał o tym powiedzieć. Kobiety nie były brane poważnie, traktowane w tamtym okresie jako osoba, która mogłaby świadczyć przeciw komuś, przeciw czemuś. Opinia kobiety nie była brana pod uwagę. Stąd apostoł Paweł, jako rabin, ten jeszcze tutaj w środku, wiedział, że zeznanie tego wydarzenia świadków musi się opierać na mężczyznach. Co wy na to? Ale te kobiety, które przyszły do grobu, wszystkie, one mówią o jednym fakcie. Grób był pusty. Grób jest pusty. I Jezus powstał z martwych. To my go pierwsze widzieliśmy. Wiecie, one wróciły do Jerozolimy, ale ta wiadomość rozeszła się od Dan do Berszeby w tempie błyskawicznym. Z jednego końca do drugiego końca świata, w tempie błyskawicznym. Tak silnie było to odbierana ta informacja, że Jezus, pomimo tego, że niektórzy nie chcieli, powstał z martwych. Amen? Czym jest ta Wielka Noc? To jest wielki, wspaniały dzień, ponieważ Jezus pokonał diabła. Zniszczył śmierć, kiedy pokonał szatana, diabła. Wydostał się z objęć śmierci, jak powiedział jeden z biblistów. Pokonał ją, zdruzgotał ją. Rzucił ją sobie pod nogi. Ponieważ powstał z martwych, zniszczył ją. Zniszczył żądło śmierci. Prawdą jest, że diabeł z tych wszystkich ludzi, których zabił, nie powinien był dotykać Jezusa, ponieważ jako pierwszy powstał z martwych i otworzył nam drzwi do wieczności. Amen? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale napisał tak. On jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, którym pisał apostoł Paweł, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego. Halleluja. W innym fragmencie Jan zanotował słowa Jezusa, które brzmiały tak. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. On ma moc nad śmiercią, i nad każdym problemem. Amen. Zwróćcie uwagę, że Boża moc była w stanie odwalić dwutonowy kamień. Chcę ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, że Boża moc jest w stanie odwalić twój problem. Nawet nie wiem, jak wielki by był. Boża moc, Boży Duch jest w stanie usunąć ten problem z twojego życia. Wierzysz w to? Boży Duch, Duch Święty jest w stanie rozwiązać ten problem, który może ci się wydaje, że jest nie do pokonania, że nie jest do usunięcia. Jezus Chrystus ma moc, żeby go usunąć. I coś ci powiem. Jeżeli przyjdziesz do Niego i powiesz, tak, Panie, oddaję ci ten problem, oddaję ci to, co mi ciąży, to, co mi przeszkadza, chcę ci powiedzieć, że On w jednej chwili usunie to. Wierzysz w to? Ja w to wierzę. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę w moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i wierzę, że On może zrobić wszystko, z czym się do Niego zwrócę. Wielokrotnie o tym Słowo Boże przypomina. Wielokrotnie. Jest taka historia w Ewangelii Marka w 5 rozdziale, która mówi o tym, że do Jezusa przyszedł pewnego dnia przełożony synagogi, nazywał się Jair. Przyszedł do Jezusa i mówi tak, Panie, proszę Cię, przyjdź do mnie prędko, bo moja córka umiera. A Jezus do niego powiedział, dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Panie, ale czy możemy już teraz iść? Ja mam wielki problem, moja córka umiera. Nie chcę, żeby ona umarła. Nie chcę, żeby moje dziecko umarło. Jezus mówi do mnie, do niego, dobrze, Jairze, to pójdźmy. I wiecie co, dopiero wczoraj mi przyszło do głowy, kiedy czytałem ten fragment, że tak jakby na złość przyszła pewna kobieta, która miała problem od 12 lat. Jair mówi, no Panie, ale moje dziecko umiera. Jezu, no wiesz, że moje dziecko umiera, zostaw tą kobietę, chodź do mojego dziecka, do mojej córki, ja ją bardzo kocham. Tak jakby Jezus chyba specjalnie wywołał tą kobietę i powiedział tak. To się dzieje w tym czasie, drogi Jairze, którym ja zaplanowałem, nie ty. To się dzieje w tym momencie, drogi Jairze, którym ja to planuję, nie ty. I wiecie, co ja odkryłem, kiedy czytam ten fragment? Że Jezus specjalnie opóźnił to pójście. Jakby Duch Święty dotknął tą kobietę i ją wywołał. I Jezus poszedł do tej kobiety, ona dotknęła kraju jego szaty, rozmawia z nią. Jari jest zniecierpliwiony, bo jego dziecko umiera. Widzę, że Jezus specjalnie Duch Święty specjalnie tą kobietę wywołał, celowo, żeby opóźnić przyjście Jezusa do domu Jaira. Po to, żeby dziecko umarło. I co się dalej wydarzyło? Niesamowite myśli przychodzą do człowieka, kiedy się skupia nad Bożym Słowem. Bo w 35 wersecie jest napisane, że kiedy przyszli do mównicy, kiedy Jezus tam przyszedł z Jairem, to przyszli do mównicy i powiedzieli do Niego tak. Słuchajcie, stary, przykro nam, ale Twoja córka umarła i niepotrzebnie jeszcze trudziłeś tu nauczyciela, bo ona umarła. Czy kiedyś ktoś tak do Ciebie mówił? Czy kiedyś ktoś tak do Ciebie się zwracał? Niestety, nic się nie uda zrobić w Twojej sytuacji. Niestety, ta choroba jest na śmierć. Niestety pieniądze, które zainwestowałeś, poszło, nie odzyskasz ani centa. Niestety relacje, które zostały zerwane z takich czy z innych okoliczności są nie do naprawienia. Może ktoś powiedzieć tak. Wiesz co, zdawałeś na prawo jazdy 10 razy, odpuść sobie. Ktoś inny może powiedzieć, nie dostałeś się na te studia, daj, wyluzuj, nie dostaniesz się na pewno. Albo podobne myśli. Czy ktoś was tak napełniał taką, wiecie, taką ideą, że się nie uda, że się nie da? że nie warto. Właśnie przyszli do niego przyjaciele i powiedzieli tak, niepotrzebnie wzywałeś tutaj Jezusa. Ona już umarła. Po co się upierasz, skoro wszystko jest skończone? Wiecie, może dla człowieka być wszystko skończone. Mogłoby się tak wydawać, że temat jest zamknięty, że teraz trzeba zawołać płaczków, żeby płakały nad niedolą tej rodziny, nieszczęściem tego dziecka, ale nie dla Jezusa. Nie dla Jezusa. Amen? Ponieważ On jest życiem i On jest zmartwychwstaniem. Jeżeli Jezus przychodzi do ciebie, to chcę ci powiedzieć, że ma konkretny cel. Nigdy po to, żeby cię zabić, nigdy po to, żeby doprowadzić cię do depresji, nigdy po to, żebyś ty czuł się niekomfortowo, ale przeciwnie. Przychodzi po to, żeby podnieść, przychodzi po to, żeby cię dotknąć, przychodzi po to, żeby ci pokazać przyszłość, jaką ma dla ciebie, przychodzi, żeby cię napełnić wiarą i Jego słowem. Jezus wtedy wziął domowników i powiedział, dziewczynko, wstań. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli zwracasz się do Jezusa z takim problemem, to od Niego, z Jego ust dostaniesz tylko taką informację. Proszę cię bardzo. To jest dla ciebie. To jest moja odpowiedź. Tak. 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 I tak. Pamiętacie fragment z Ewangelii Jana 11 rozdziału? Tam jest opisana śmierć Łazarza. Łazarz, Maria i Marta byli przyjaciółmi Jezusa. Doszła informacja do Jezusa, że niestety jego serdeczny przyjaciel zmarł. On powiedział, że ta choroba ma się, że to się ma na chorobę, że to się ma na raczej na życie niż na śmierć. Ale kobiety miały inne zdanie. Jest napisane, że Łazarz leżał już 4 dni w grobie i Słowo Boże powiada, że cuchniało od niego. Maria mówi tak, Panie, gdybyś tu był, gdybyś przyszedł wcześniej, to sama myśl, gdybyś przyszedł wcześniej, ale Jezus specjalnie nie przyszedł wcześniej, bo Jezus wie, kiedy ma przyjść, amen? Niektórzy się zastanawiają, Panie, dlaczego mi to jeszcze do mnie to nie przyszło? Panie, dlaczego ja jeszcze tego nie mam? Przecież modlę się. Boże, dlaczego ja jeszcze nie wszedłem w tę obietnicę? Bo być może nie jest to odpowiedni czas dla ciebie i dla mnie. Dlatego czasami się tak dzieje. Ktoś może powiedzieć, Pan zwleka. Nie, Pan nigdy nie zwleka. On ma po prostu swój plan. Amen? Bóg ma swój plan do ciebie i do mnie. I ona mówi, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I znowu w 37 wersecie jest napisane, że pojawili się przyjaciele Łazarza. Wiecie, co oni powiedzieli? Czy to jest ten, który otwierał oczy ślepym? Ten, który uzdrawiał? Czy to jest ten Jezus? Tak. To nie mógł sprawić, żeby on nie umarł? Słyszeliście takie głosy? Serc może przyjaciół, albo jakiegoś brata, albo siostry? Nie, tam. Daj spokój, się o to nie módl. Wyluzuj. Jakoś inaczej rozwiążemy ten problem. Jak? Nie wiemy, jakoś inaczej, ale jak? Jakoś to będzie, nie przejmuj się. Jeżeli ktoś tak myśli, to już szedł z drogi Bożej. I nigdy obfitość Bożego błogosławieństwa, jakie ma przygotowane dla nas, dla Kościoła, nie przyjdzie do mnie czy do ciebie, jeżeli ktoś tak myśli. Jest napisane, że Jezus stanął naprzeciwko grobu i powiedział znamienne zdanie. Łazarzu, wyjdź. Nie wiem, czy krzyknął, czy powiedział spokojnym, delikatnym głosem. Był lekko poruszony. Jest napisane wcześniej, że zapłakał, ale powiedział, Łazarzu, wyjdź. Mam dla ciebie nową, inną rzeczywistość. Mam dla ciebie inny, nowy czas. Chcę Ci powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim, jest inna, nowa rzeczywistość. Że w Jezusie Chrystusie jest inny Boży czas. Dla Ciebie i dla mnie. Amen? I jest napisane, że Łazarz wyszedł. Ale tak się czasami zastanawiałem, jak to jest w moim życiu? Co takiego Jezus znajduje w moim sercu? Czy znajduje chaos w niektórych sprawach, momentach? Zamieszanie, strach, zwątpienie albo płacz? I stwierdziłem, że może tak być i dlatego się też tak może dziać, ponieważ nie wierzę, że Jezus Chrystus może przywrócić do życia to, co umarło lub to, co zgubiłem. Może się tak dziać. Ale z drugiej strony, kto chciałby cokolwiek gubić albo pogrzebać jakieś idee? Kto chciałby? Nikt, który myśli zdroworozsądkowo, nie chciałby. Amen? Więc Boży Duch napełnia mnie i Ciebie, chce napełniać mnie i Ciebie wiarą w to, co Bóg ma dla nas przygotowane. W to, co Bóg ma przygotowane dla Ciebie i dla mnie. Bo kto ma większą moc, Jezus czy diabeł? Jezus ma większą moc. Kiedy Jezus mówi, że jest zmartwychwstanie życie, to też udowodnił to, powstając z martwych. Nigdy nie jest na późno, żeby Bóg zmienił moje, Twoje życie. Nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoje życie. Wystarczy zaufać zmartwychwstałemu Chrystusowi i w to, że On ma moc wziąć moje życie i dotknąć mnie i przemienić mnie. Apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian w 20 wersecie i też wyraził podobną myśl w Rzymian 6:5 napisał tak. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka dokonuje się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. W Chrystusie Jezusie wszystko zyskuje, co jest Jego własnością, swój blask. Na nowo Duch Święty wypełnia wiarą. W Hebrajczyków 7:16 jest napisane, że Jezus jest Panem życia i ma w sobie niezniszczalne życie. Można po nie przychodzić każdego dnia. W Jana 17:2 Jezus powiedział, że zmartwychwstały Zbawiciel, czyli On, daje ufającym Mu ludziom udział od wolności od potępienia, wolności od grzechu, wolności od śmierci wiecznej. Jezus przynosi całemu światu wolność. Również przynosi do mnie i do Ciebie. Amen? Chce nas wyprowadzać na te, jak to powiedział Dawid w Psalmie 23, niesamowite pastwiska, niesamowitą wolność, gdzie jest wszystko, co jest potrzebne nam dla nas do szczęścia, życia, pobożności, świętości. Ale tylko to jest dostępne dla tych, którzy wierzą. Amen? Dla tych, którzy dochodzą do tego momentu, że warto zaufać zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi, dać Mu wszystko. Pusty krzyż, pusty grób i prześcieradło i brak obecności Jezusa Chrystusa tam. I taka myśl do mnie przyszła, Boże, żeby moje życie nie było puste. Spraw, żeby naprawdę moje życie nie było puste, ale żeby było przepełnione obecnością Jezusa Chrystusa, żeby było przepełnione obecnością Ducha Świętego. Bo jeżeli nie, to jaki sens dla mnie, jako człowieka wierzącego, żyć? W czytanym przeze mnie fragmencie z Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału, kiedy byśmy chcieli prześledzić tekst, Łukasz zaprowadził nas do takiego momentu, kiedy Jezus spotyka dwóch, najprawdopodobniej to są kuzyni Jezusa, uczniów w drodze do Emaus. I on się po prostu do nich dołączył i z nimi szedł, około 10 kilometrów. I oni zaczęli narzekać, że tam uczeni w piśmie, faryzeusze ukrzyżowali Chrystusa, został pogrzebany, a on do nich mówi: nie mądrzy, no przecież wiecie, że jest napisane od proroków, wyjaśnia przez od Mojżesza do proroków, że Chrystus musi cierpieć. Później zostanie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jest napisane w 31 wersecie: wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął. Wiecie, my musimy mieć tą świadomość, że Jezus Chrystus idzie z nami przez życie. Musimy mieć oczy naszego serca otwarte, że On kroczy z nami każdego dnia. Jest w każdym momencie, w każdej sekundzie mojego życia obecny. I że często jest tak, że On staje przy nas albo na wprost nas i chce do nas coś powiedzieć. Chce nam coś przekazać. Chce otworzyć może Twoje lub moje oczy na ten lub tamten problem. Ale my Go czasami nie widzimy. My czasami Go nie postrzegamy takim, jaki jest. Słowo Boże powiada, że kiedy załapali, że to Jezus, że to On, który powstał z martwych, jest napisane wcześniej, że kiedy do nich mówił, serce im biło, tak że można było usłyszeć w Jerozolimie. Coś czuli na rzeczy, wiedzieli, że coś jest tutaj w duchu, coś się dzieje, ale nie otworzyli się. Dzisiaj Pan zachęca, żebyśmy byli otwarci na Niego. Dzisiaj Pan zachęca nas, żebyśmy byli otwarci na zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Bóg zachęca nasz zbór, nasz Kościół, Kościół cały Jezusa Chrystusa, żeby był otwarty na Ducha Świętego. Amen. Żebym ja był otwarty na głos Ducha Świętego. Żebym ja się zatrzymał. Żebym zobaczył, że obok mnie jest mój Pan i On mnie prowadzi w różne miejsca. Za chwilę będę kończył, ale chciałem jeszcze przeczytać 36 werset. Też jest bardzo ciekawy. Jest tutaj napisane, że gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do apostołów. Oni byli zgromadzeni w komnacie. Jezus przeszedł przez zamknięte drzwi, bo dla Jezusa nie ma żadnej przeszkody, której mógłby nie pokonać. Pokona każdą przeszkodę i pomaga pokonać przeszkodę tym, którzy w Niego ufają. Amen. Jest napisane, że Jezus przyszedł przez zamknięte drzwi, stanął przy apostołach i wypowiedział to jedno zdanie, które dzisiaj na Bliskim Wschodzie jest bardzo często używane przez Żydów i Arabów. Pokój. Pokój wam. Pokój wam. Może w twoim sercu jest jakaś zadra, która wprowadza cię, że brakuje ci tego pokoju. Może coś jest to, co powoduje, że nie masz tego pokoju, który Jezus daje. Nie jak ten świat daje, ale jak Jezus daje. To chciałem ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostra, że On jest gotowy przyjść do ciebie dzisiaj, tu i teraz i wypełnić cię swoim pokojem, wyprostować moje drogi, ponieważ mnie umiłował jeszcze wcześniej, zanim ja Go pierwszy umiłowałem. Ponieważ oddał za mnie swoje życie, cierpiał, został pochowany do grobu i zmartwychwstał. I On chce dać ten pokój. On chce dać pokój w każdej dziedzinie życia. To jest tak popularna myśl, że już chyba nie zwracamy na nią uwagę. Ale On chce dać pokój. Prawdziwym pokojem jest Chrystus. I tylko On może dać prawdziwy pokój. I tylko On może sprawić, że ja lub ty będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwa. Słowo Boże powiada, że Chrystus jest pierwszym, który zmartwychwstał. W momencie paruzji powstaną z grobu i zmartwychwstają ci, którzy należą do Niego. Później nastąpi koniec, Chrystus przekaże władzę Bogu, pokonawszy wszystkie wrogie moce. Jan napisał w objawieniu 1:17 takie słowo. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. To jest to samo słowo, które użył Jezus, kiedy przyszedł do apostołów. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. W liście apostoła Pawła do Rzymian w 8:11 napisał Paweł tak. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił go do życia, Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was, który mieszka we mnie. Bóg udostępnia swoją moc, żeby zamieszkała w naszych ciałach. Ale to od nas zależy, co z tym zrobimy. Co zrobimy z tym faktem? Bożą wolą jest, żeby Jego Kościół chodził w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus odwalił kamień, to był znak, że proroctwa się wypełniały, że kolejne proroctwo się wypełniło, że przyszedł prawdziwie Król Królów i Pan Panów i otworzył drzwi do Królestwa Bożego. I dzisiaj każdy może dostąpić wieczności, kto się pojedna z Jezusem Chrystusem. Każdy człowiek, który się nie pojedna z Jezusem Chrystusem, nie wejdzie do Bożego odpoczynienia, tak mówi Słowo Boże. Ale Paweł mówi, że Bóg udostępnia swoją moc. Bóg daje swojego Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, tym, którzy Go wołają. I daje swoje szalom. Drodzy bracia i siostry, i chciałem życzyć wam szalom, Bożego pokoju, a takiego, wiecie, żeby dotykał głębokości ludzkie i głębokości serca i umysłu, że Boży szalom, żeby prowadził nasze życie, prowadził ten zbór, żeby Boży Duch doprowadził nas do wieczności, do tego wszystkiego, do czego my wszyscy zostaliśmy powołani. Amen? Powstańmy, będziemy się modlić. Ojcze, dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa i za to, że On faktycznie powstał z martwych i grób jest pusty. Chcę by Ci dziękować, że my dzisiaj możemy tego faktu doświadczać tutaj na ziemi. Chociaż minęło tyle wieków, minęło tyle lat. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I ono działa, ono ma moc. Duchu Święty wypełnia nas swoim pokojem, halleluja. Wypełnia nas swoim Duchem Świętym. Panie, otwieraj drzwi, towarzysz każdemu z nas na tym ziemskiej, w tej ziemskiej pielgrzymce. Objawiaj swoje słowo, objawiaj swoją wolę. Dotykaj nas i daj nam to, czego pragnie nasze serce. Niech imię Twoje będzie uwielbione, niech imię Twoje będzie wywyższone, niech imię Twoje będzie pochwalone w naszych sercach i w Kościele. Amen.